Chciałbym, bracia i siostry, byśmy na początek dzisiaj przeczytali kilka miejsc z Bożego Słowa, w których Boży ludzie modlą się. Kilka fragmentów modlitw mężów Starego Testamentu. I tak chciałbym was zachęcić, abyśmy czytając te modlitwy, spróbowali zweryfikować nasze modlitwy. Jak wygląda nasza modlitwa, słowa, które wypowiadamy do Boga w naszej modlitwie, w świetle słów tych mężów? To byli ludzie Starego Przymierza. Modlili się do tego samego Boga, do którego my modlimy się. Jakkolwiek nasze poznanie tego Boga jest daleko większe niż było ich. My dzisiaj dużo więcej wiemy o Bogu niż oni wiedzieli. Mamy szczególne objawienie Boga w Jezusie Chrystusie. Ale jak wygląda nasza modlitwa? Czy czytając te modlitwy mężów Starego Testamentu widzimy echo naszych modlitw? Czy raczej czytamy je i widzimy słabość naszych modlitw? Widzimy niezdolność do wielbienia Boga w taki sposób, w jaki oni wielbili Boga. I myślę, że to winno być dla nas zawstydzeniem. Jeśli tak jest, za chwilę się przekonamy, jak jest. Za chwilę będziemy się modlić, będziemy podnosić nasze głosy do Boga i możemy słyszeć siebie samych i innych, jak się modlimy. Ile w naszych modlitwach jest uwielbienia Boga, wywyższenia Boga, rozkoszowania się Bogiem. A ile w tych modlitwach jest skupienia się na naszych potrzebach, na naszych pragnieniach, na naszym małym światku. To jest coś, co zawsze mnie porusza głęboko, gdy słyszę ludzi, czy czytam takie modlitwy, w których ludzie potrafią zachwycać się Bogiem, w których ludzie potrafią prawdziwie wywyższyć Boga i opowiadać o Jego wspaniałości i o Jego chwale. Zacznijmy od pierwszej księgi Kronik, 29 rozdziału, gdzie Dawid modli się po tym, jak dostojnicy Izraela składają ofiary na budowę świątyni. Wcześniej mamy opisany dar Dawida, to co on przygotował, a później dostojnicy dołączają się do tej ofiarności. I od 10 wiersza, od połowy tego wiersza mamy zapisane słowa modlitwy, które Dawid wzniósł przy tej okazji. Pierwsza księga Kronik, 29 rozdział, 10 wiersz, czytajmy, od połowy 10 wiersza. Błogosławiony jesteś Ty, Jahwe, Boże Izraela, naszego Ojca, od wieków aż na wieki. Do Ciebie, Jahwe, należy wielkość i moc, i majestat, i sława, i dostojeństwo. Owszem, wszystko na niebiosach i na ziemi jest Twoje. Do Ciebie, Jahwe, należy władza I Ty jako głowa jesteś wyniesiony ponad wszystko. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty rządzisz wszystkim. W Twojej ręce jest siła i moc. I w Twojej ręce jest to, by wywyższyć i by umocnić wszystko. Teraz więc, Boże nasz, dziękujemy Ci i wielbimy Twoje chwalebne imię. To jest modlitwa, bracia i siostry, która winna rozbrzmiewać i w naszych sercach. Czy i my nie poznaliśmy Boga w Jego wielkości, mocy, majestacie, dostojeństwie? Kiedy Pan Jezus uczył swoich uczniów, jak się mają modlić, to widzimy, że w tej modlitwie, którą Pan Jezus nauczył swoich uczniów, na początku i na końcu tej modlitwy jest zachwyt Bogiem, jest wywyższenie Boga, jest uznanie Jego wspaniałości. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, w niebiosach, niech się święci Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Niech będzie Twoja wola. I na końcu Pan Jezus uczy nas w tej modlitwie, albowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała na wieki wieków. My jako ewangeliczni chrześcijanie raczej nie klepiemy pacierzy, nie powtarzamy tej czy innych modlitw. Czasami nam się zdarza, że tą modlitwę gdzieś wspólnie wzniesiemy. Ale niedobrze jest, jeśli nie uczymy się z tej modlitwy, jak mamy się modlić. Pan Jezus właśnie swoim uczniom powiedział, a wy tak się módlcie, w ten sposób się módlcie. Na pierwszym miejscu oddajcie chwałę Ojcu. Podziękujcie Mu za to, kim jest. Wyznajcie Jego moc i Jego chwałę. I również tak winniśmy kończyć naszą modlitwę. Dziękczynieniem, uwielbieniem. W tej modlitwie tutaj Dawida widzimy to uznanie Boga, Jego dostojeństwa, Jego majestatu, Jego wszechmocy, wyznanie Jego władzy nad wszystkim. I też uznanie, że wszystko, co mamy, jest Jego darem. Wszystko, co mamy, od Niego pochodzi. I wielu z nas na przestrzeni naszego chrześcijańskiego życia jest konfrontowanych z różnymi Bożymi decyzjami, działaniami, wyrokami, które mogą nam się po ludzku rzecz biorąc nie podobać. I pytanie, które wtedy często rodzi się w naszych sercach, to jest dlaczego? Dlaczego? I myślę, że na wiele z tych naszych pytań, dlaczego, Bóg nie daje nam odpowiedzi. Bóg oczekuje, że będziemy Mu ufać. Bóg oczekuje, że będziemy Go nadal, mimo tego, co widzimy, wielbić Go i wyznawać Go jako tego, który jest władcą wszystkich rzeczy, który panuje nad wszystkim i który we wszystkim, zarówno w tym, co dobre, co przyjemne, co miłe, jak i w tym, co nieprzyjemne, bolesne, trudne, we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go miłują. I naszym zadaniem, bracia i siostry, jest dziękować Mu we wszystkim i wielbić Go w każdym czasie, na każdym miejscu, we wszystkich okolicznościach. W wielu sytuacjach nie mamy odpowiedzi na nasze dlaczego. Wiele świadectw, które składamy w Kościele, najczęściej jest takich, powiem, krzywych. Krzywych w tym sensie, że jest przechylonych na jedną stronę. Opowiadamy te świadectwa tylko, prawie tylko, o tym, co Bóg wspaniałego uczynił, w takim sensie miłego, dobrego, przyjemnego. Bardzo niewiele jest tych świadectw o trudnych doświadczeniach w życiu człowieka, szczególnie jeśli nie mają happy endu. Jak w przypadku Johnny Erickson Tada, która skoczyła do wody, złamała jakieś, uszkodziła kręgi w kręgosłupie szyjnym i została całkowicie sparaliżowana. I wielu ludzi modliło się o nią. Przez 10 lat walczyła, pytała dlaczego. Ludzie modlili się o nią z całego świata. Wiedzieli o jej wypadku w kościołach, modlono się o nią, o uzdrowienie, o cud, ale cud nie przyszedł. Nie było uzdrowienia. Tak jak w wielu przypadkach nie ma uzdrowienia. Niekoniecznie dlatego, że ktoś nie ma wiary, niekoniecznie dlatego, że nie wyznaje wystarczająco, ale dlatego, że Bóg postanawia uwielbić się w życiu człowieka w takim stanie. Jeśli znacie jej dalszą historię, wiecie, jak Bóg się uwielbił w jej życiu, jak do dzisiaj się uwielbia. Jakim błogosławieństwem ta niewiasta jest dla wielu, wielu, wielu dusz. Ilu ludzi przyszło do wiary w Chrystusa dzięki jej posłudze. Ilu ludzi kalekich, chorych doświadczyło pomocy. Owszem, wierzę, że gdyby Bóg uzdrowił ją cudownie, to też byłoby dla Jego chwały i Bóg uczyniłby coś innego w jej życiu. Ale w tym przypadku Bóg ewidentnie postanowił jej nie uzdrowić i używać ją w jej słabości, używać ją w jej kalectwie, w jej niemożności poruszenia ręką i nogą przez tyle lat. Czy takiego Boga jesteśmy gotowi dalej wielbić? Czy takiemu Bogu jesteśmy dalej gotowi ufać? Kiedy Jan Chrzciciel znalazł się w lochu, w głodzie, w zimnie, w ciemności, zaczął zastanawiać się, czy Jezus jest rzeczywiście tym królem, w którego ręku jest wiejadło, który przyszedł, aby sądzić, aby oddzielić ziarno od plew, aby ustanowić swoje królestwo. To normalne, że w takich chwilach, kiedy jesteśmy w lochach, kiedy jesteśmy w ciemności, kiedy wszystko nas boli, kiedy sprawy nie układają się po naszemu, zadajemy pytanie, czy naprawdę, Panie, to Ty jesteś? Czy naprawdę to Ty jesteś wszechmogący? Czy Ty rzeczywiście nad wszystkim panujesz i wszystko jest w Twoich rękach? Bóg nie daje nam odpowiedzi wielokrotnie na nasze dlaczego? Jak to jest? To, czego Bóg od nas oczekuje, to byśmy Mu ufali w każdym czasie. Jak jeden z psalmów mówi, ufaj Mu, narodzie, w każdym czasie. W każdym czasie. Obyśmy byli jak Paweł i Sylas, którzy siedząc w lochu potrafili wielbić Boga pieśniami i modlić się. Obyśmy byli jak wielu z tych Bożych mężów, którzy w swoich słowach wiary wyznają tą cudowność, wspaniałość, wierność Boga. Chociaż wiemy, że w ich życiu nie brakowało cierpienia, zmagań i doświadczeń. Ktoś może powiedzieć tutaj te słowa, które przytoczyłem, to słowa króla. Ale wiemy, jaka była droga Dawida na tron. Przez 15 lat przynajmniej pędzony po górach przez swojego króla, któremu wiernie służył. Prześladowany, nękany, przeganiany z miejsca na miejsce. Uciekającego do obcych królów, żeby znaleźć u nich schronienie. A jednak w jego sercu zawsze wzbudza się ta pieśń uwielbienia, pieśń chwały. Wiele z jego psalmów właśnie z takich okresów pochodzi. Z okresów, gdy jego życie wisiało na włosku. Kiedy mówi, otoczyły mnie pęta śmierci. Ale w jego sercu zawsze widzimy, wznosi się chwała, wznosi się wiara, wznosi się uwielbienie dla Boga. W każdym czasie. Przeczytajmy jeszcze kilka innych miejsc, już bez większego komentarza, ale przeczytajmy je. Słowa syna Dawida, Salomona z drugiej księgi Kronik. Druga księga Kronik, 6 rozdział. Wiersz 14. Jahwe, Boże Izraela, nie ma takiego Boga jak Ty w niebiosach, ani na ziemi, który dotrzymywałby przymierza i okazywał łaskę względem swoich sług, całym sercem oddanych Tobie w swym postępowaniu. Następny król, Hiskiasz. Druga księga królewska, czyli musimy się cofnąć do drugiej królewskiej, 19 rozdział. I od 15 wiersza posłuchajmy słów Hiskiasza. Jahwe, Boże Izraela, który siedzisz na cherubach, Ty jedynie jesteś Bogiem dla wszystkich królestw ziemi. Ty uczyniłeś niebiosa i ziemię. Skłoń, Jahwe, swoje ucho i posłuchaj. Otwórz, Jahwe, swoje oczy i spójrz. Kolejny król, Jehoszafat. Druga księga Kronik, ponownie 20 rozdział. I czytajmy od 6 wiersza. Jahwe, Boże naszych ojców, czy nie Ty jesteś tym prawdziwym Bogiem na niebiosach? I czy nie Ty władasz pośród wszystkich królestw narodów? W Twojej ręce jest siła i potęga, i nikt Ci się nie przeciwstawi. Czy wierzymy w takiego Boga? Niechaj to będzie słychać, bracia i siostry, w naszych modlitwach. Zobaczcie, jak krótkie są te fragmenty, które przeczytałem. Jeden, dwa wiersze. A ile w nich chwalebnej treści, ile w nich dziękczynnego, pełnego wiary, uwielbienia Boga. Nie musimy silić się na długie modlitwy. Wręcz nie jest to wskazane, byśmy za długo się tutaj teraz modlili. Ale ważne jest, byśmy w tych modlitwach, choćby w jednym zdaniu, choćby w dwóch zdaniach, oddali Bogu należną Mu cześć. Oddali Mu należną chwałę. Czy jest dla nas Bogiem, któremu chcemy oddać cześć i chwałę? Czy chcemy się wysilić i otworzyć nasze usta, by złożyć Mu dziękczynienie za wielkie zbawienie, jakie nam darował w Jezusie Chrystusie, za życie, które nam dał, za każdy dzień naszego życia, za łaskę, która nas strzeże, za doświadczenia i próby i boleści, które zsyła na nas, które jak ogień palą nas, aby nasza wiara okazała się cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane. Czy jesteśmy ludźmi chwały? Czy jesteśmy ludźmi wiary? Czy jesteśmy ludźmi, którzy wiedzą, że cokolwiek dzieje się w naszym życiu, cokolwiek dzieje się w tym świecie, cokolwiek ma miejsce i cokolwiek będzie miało miejsce, nasz Bóg jest suwerennym władcą. Dopuszcza do wielu rzeczy, toleruje wiele rzeczy, znosi wiele rzeczy, ale to nie znaczy, że jest bezradny wobec czegokolwiek i kogokolwiek. Działa według swojego suwerennego planu. Ma zamierzony cel dla naszego istnienia, dla istnienia narodów, władców, czasów. I w tym wszystkim, co dzieje się, On realizuje swój plan, swój zamysł. I również ma to miejsce w życiu każdego z nas, indywidualnie. Czy widzimy Go takim Bogiem? I czy to wzbudza w naszych sercach chwałę? Jeśli nie, prośmy Go, by otworzył nasze oczy na poznanie Jego wspaniałości. Jeśli przychodzimy na takie miejsce jak to i nie mamy nic do powiedzenia Bogu, prośmy Boga, by objawiał się nam, by otworzył nasze oczy na poznanie Go. Po co tu dzisiaj jesteśmy, bracia i siostry? Po to, by robić wspólnie to, co powinniśmy robić codziennie, indywidualnie. Po to tu jesteśmy. Przyszliśmy tutaj, aby wspólnie uwielbiać Boga. Co oczywiście winniśmy robić codziennie, indywidualnie. Każdy z nas w naszym miejscu odosobnienia, gdzie winniśmy chwalić naszego Boga, wielbić Go, dziękować Mu, wywyższać Go, poznawać Go, rozkoszować się Nim. Dzisiaj jesteśmy tutaj razem. Zbieramy się raz, dwa razy, trzy razy w tygodniu, aby to czynić. Wykorzystajmy dobrze ten czas. Niechaj Boży Święty Duch porusza nasze serca, a my poddajmy się temu. Ja wierzę, że On porusza nasze serca. Ja wierzę, że chociażby te słowa, które dzisiaj przeczytaliśmy, zachęcają i pobudzają nas do tego, by oddać Bogu chwałę. Teraz po prostu się temu poddajmy. Pozwólmy Duchowi chwały w nas wywyższać naszego Boga, który godzien jest wywyższenia, uwielbienia, dziękczynienia. Powstańmy, proszę. Kochany nasz Ojcze, przychodzimy przed Twój tron chwały. Pragniemy wpatrywać się w Twoje oblicze, wsłuchiwać się w Twój głos, poddawać się Twemu Świętemu Duchowi, aby z naszych serc płynęło Tobie dziękczynienie, uwielbienie. Daj nam na nowo rozkoszować się i znajdować radość w tym, że należymy do Ciebie, Stwórcy nieba i ziemi, rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Ty, Panie, dajesz życie i tchnienie wszelkiej istocie. To z Twojej łaski istniejemy i z Twojej łaski mamy dzisiaj ten dzień, w którym możemy się tu zgromadzić, aby Ci podziękować za Twą miłość, za Twą dobroć, za Twą wierność, za Twą wspaniałość, za Twą hojność, w której darzysz nas wszystkim, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Niechaj nikt z nas, Panie, nie milczy, ale niechaj nasze serca śpiewają Tobie hymny chwały. Niechaj nasze usta wyznają imię Jezus, to imię, które jest ponad wszelkie imiona, na które już dzisiaj nasze kolana się zginają i nasze serca rozbrzmiewają dziękczynieniem i uwielbieniem. Prosimy, błogosław to nasze zgromadzenie, naszych braci i siostry, którzy nie mogą być z nami, którzy słuchają nas przez internet. Prosimy, niechaj nasze serca będą pełne uwielbienia, którego godzien jesteś, nasz wielki Boże, Stwórco, Zbawicielu, Odkupicielu, nasz Panie i nasz Królu, Władco całej ziemi i niebios. Amen. Zachęcam bracia, siostry do modlitwy.